Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nieprzetarty szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywa się drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Dzięki temu dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi przygody harcerskiej. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o białostockim nieprzetartym szlaku. Zapraszam.
Bez barier.
Historia jest fascynująca, bo już w pierwszych latach ruchu skautowego jego twórca Robert Baden-Powell odnajdywał w nim szansę na to, by dzieci niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące, niewidome, mogły polepszać stan zdrowia oraz doświadczać odrobiny szczęścia i nadziei, tak to się wówczas nazywało. Pierwsze próby rewalidacji i resocjalizacji dzieci przy pomocy metod harcerskich można przypisać już twórcy polskiego skautingu Andrzejowi Małkowskiemu, który w 1912 roku we Lwowie założył drużynę składającą się z tak zwanych dzieci ulicy. Po I wojnie światowej powstało wiele drużyn, w których swoje miejsce odnajdywała młodzież niesłysząca, niewidoma, czy z niepełnosprawnością intelektualną, sieroty, a także młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, i te właśnie drużyny nazywano specjalnymi. Ale tak naprawdę przełomowym momentem był rok 1958. Kwatera główna ZHP zorganizowała wtedy 3-tygodniowy kurs nauczający harcerskich form pracy. Wzięli w nim udział wychowawcy z sanatoriów dziecięcych. Komendantką tego kursu była harcmistrzyni Maria Łyczko. W programie była między innymi całodniowa wycieczka na Luboń i podczas tej wycieczki uczestnicy mieli za zadanie wymyślić nazwę dla kursowej drużyny. Trud drogi nasunął pomysł na nieprzetarty szlak i już rok później ta nazwa została przyjęta przez Związek Harcerstwa Polskiego dla całego, nazwijmy to, pionu obejmującego szkolnictwo specjalne. A dziś naszymi gośćmi w studiu są druhna harcmistrz Jolanta Broda i druh harcmistrz Krzysztof Broda, kierujący referatem nieprzetartego szlaku chorągwi białostockiej ZHP. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I od razu romantyczna historia, bo zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa.
Tak,
nie. Poznali się Państwo na nieprzetartym szlaku.
Dokładnie tak.
Dokładnie na nieprzetartym szlaku. Działalność drużyny nieprzetartego szlaku jest też w naszej historii życia. I w taki sposób w Warszawie spotkaliśmy się, poznaliśmy się. Udało mi się ściągnąć męża do Białegostoku. Jeszcze wtedy nie męża. I ten nieprzetarty szlak to jest taki nasz symbol wspólnego związku.
Myśmy oboje pracowali w głównej kwaterze ZHP. Kierowaliśmy wydziałem nieprzetartego szlaku. To było, no właśnie, 20 lat temu. Później, przenosząc się do Białegostoku, zawiesiliśmy mundury na wieszaku. I praktycznie rzecz biorąc, od roku, kiedy to stwierdziliśmy, że ten nieprzetarty szlak gdzieś przysnął w chorągwi białostockiej, zgłosiliśmy się do komendanta z propozycją, że spróbujemy odbudować struktury, poszukać tych ludzi, tych instruktorów, którzy tu gdzieś w Białymstoku i okolicach są, i spróbować rozpocząć z nimi pracę. Zanim opowiemy o tym, co robimy w tej chwili, jak to wygląda, chciałem jeszcze wrócić na sekundkę
Do roku 58.
Jako że opowieść o tym kursie, no, krąży, ona się przerodziła w formę pewnej legendy niezwykłej, którą się opowiada harcerzom przy ogniskach. A ja w czasie swojej instruktorskiej służby miałem niezwykłą przyjemność poznać druhnę Łyczko. Ona nie żyje w tej chwili. Na jednym z jubileuszowych spotkań w Warszawie, druhna już schorowana, ale przyjechała. Odbyliśmy bardzo długą, niezwykle budującą, wspaniałą rozmowę, którą do dzisiaj fantastycznie wspominam. Także myśmy powrócili do służby i od roku budujemy, staramy się budować struktury nieprzetartego szlaku chorągwi białostockiej.
A jednak wasze harcerstwo zaczęło się, wasze dorosłe harcerstwo, instruktorstwo, zaczęło się właśnie od nieprzetartego szlaku. Dlaczego tak?
W moim przypadku zawsze byłam zuchem, harcerzem i w momencie, kiedy podjęłam pracę w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych, to jest tam pogotowie opiekuńcze i wtedy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, no to oczywiście, tak jak większość z nas, wypatrzyłam je druhna gdzieś tam w historii, w życiorysie i spytała, czy nie chciałabym się zająć tworzeniem gromady zuchowej nieprzetartego szlaku. Oczywiście chętnie się zgodziłam i tak się moja przygoda w roli drużynowej zaczęła i to właśnie nieprzetartym szlaku. Wcześniej sama byłam uczestnikiem, a potem kierującą i tak do dzisiaj.
W moim przypadku to rzecz dość oczywista. To znaczy ja od 40 lat pracuję z dziećmi, kiedy się mówi o specjalnej troski, dzisiaj z dziećmi o specjalnych potrzebach, w przeróżnych placówkach. I to naprawdę w przeróżnych, także i w Państwowym Domu Dziecka, i w ośrodkach wychowawczych, i z dziećmi przewlekle chorymi, i nawet w zakładzie poprawczym. I cóż się okazywało, że w czasie pracy metody harcerskie, o których chyba powiemy troszeczkę, niezwykle są skuteczne w pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, a nawet resocjalizacyjnej. Stąd wszędzie tam, gdzie pracowałem, próbowałem tworzyć środowisko harcerskie. Ot, po prostu to pomaga w pracy.
Harcerstwo nam się kojarzy ze zbiórkami, wyjazdami, ogniskami, namiotami, trudnymi warunkami, właśnie z wszystkim tym, czym jest scouting. Zupełnie się natomiast nie kojarzy z osobami z niepełnosprawnościami.
To nie jest tak właśnie, bo harcerze nieprzetartego szlaku są pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Noszą mundury, zdobywają stopnie, sprawności i wszystko to, o czym przed chwileczką pani mówiła, jest też udziałem zuchów i harcerzy nieprzetartego szlaku. Właśnie jest to bardzo cenna działalność z punktu widzenia rewalidacji, resocjalizacji, wspomagania tej rewalidacji. Harcerstwo, właśnie te bycie pod namiotem, wyjazdy służą integracji, ale przede wszystkim budują takie poczucie własnej wartości, poczucie tego, że potrafimy, co jest bardzo ważne, a co jest zaburzone często u osób z niepełnosprawnością. Zdobywanie stopni, sprawności pokazuje, że jestem takim samym równoprawnym członkiem. Mało tego, nasze zuchy i harcerze czasami no, są lepsi od harcerstwa ogólnodostępnego, powiedzmy tak w ten sposób. I te zbiórki, i to wszystko odbywa się tak samo. To naprawdę jest bardzo cenna działalność, którą dzieci bardzo lubią i gdzie widzimy efekty. Raz, że pomagają wychowawcom i nauczycielom w pracy, bo to też jest bardzo istotne, że dla nich jest łatwiej, ale dwa, że wspomagają cały proces rewalidacji, resocjalizacji, socjalizacji i pomagają walczyć z własną chorobą, z własnymi trudnościami, pomagają wyłowić talenty, które to mogą te dzieci zaprezentować na wyjazdach, na biwakach, na zlotach ogólnopolskich, bo na takie też wyjeżdżamy i wyjeżdżaliśmy na tutaj wewnętrznych zlotach, gdzie mogą się zaprezentować, gdzie mogą nabrać odwagi. Także naprawdę to jest bardzo wartościowe.
A cóż to jest ta metoda harcerska? Harcerze przede wszystkim pracują nad samodyscypliną.
To jest jeden z elementów oczywiście, który cechuje metodę harcerską. To jest metoda złożona z bardzo prostych zasad, takich jak wszystko to, co się dzieje w drużynie, na zbiórce, jest bardzo naturalne w odniesieniu do przyrody, w odniesieniu do drugiego człowieka. Każdy z harcerzy, każdy z zuchów jest traktowany indywidualnie. Postrzega się jego możliwości, daje się mu szansę spełnienia marzeń, oczekiwań. Na przykład harcerze nieprzetartego szlaku zdobywają, jak wszyscy inni harcerze, sprawności. Niektóre sprawności nieprzetartego szlaku mogłyby zadziwić, na przykład umiejętność posługiwania się białą laską, na przykład dla harcerzy niewidomych. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie jednego ze spotkań zwanych zlotami nieprzetartego szlaku, na punkcie, na którym było strzelanie z wiatrówki, przyszli harcerze niewidomi. No i Trzeba było dostosować możliwości czy ograniczenia tych harcerzy do możliwości, żeby mogli strzelać. I strzelali, i trafiali.
I jak
i to
robiliście?
Było niezwykłe zupełnie. No najpierw dziecko niewidome obejrzało sobie tą strzelbę. Obejrzało dłońmi, tak jak osoba niewidoma. Później mówiliśmy, w którą stronę ma skierować lufę. I myśmy kierowali słowami, a dziecko podnosiło puszka i strzelało. W momencie, kiedy usłyszało uderzenie śrutu o tarczę, no szczęście było niezwykłe. Także dostosowywanie różnych rzeczy do możliwości tych naszych dzieci powoduje rzeczy niezwykłe zupełnie. Harcerze pływają na żaglówkach niewidomi. Teraz mówię o niewidomych, ale ci harcerze z ograniczonym możliwością ruchu na wózkach. Żaglówka, na której pływają dzieci na wózkach inwalidzkich. To są rzeczy niezwykłe. I ci harcerze w naszych drużynach takie rzeczy mogą robić. To jest fantastyczna sprawa.
A harcerze niesłyszący biorą udział w dyskotekach, tańczą, występują na scenie, tańcząc ludowe tańce. I to też jest na to sposób, jak to zrobić, żeby on nie słysząc, słyszał muzykę, prawda? Także to są chwile niezapomniane. I ta metoda harcerska to też jest właśnie poczucie własnej wartości, zdobywanie stopni sprawności, ale też przyrzeczenie harcerskie, obietnica zupochowa, ten krzyż na mundurze, to dla nich jest coś tak ważnego. No i oczywiście praca nad sobą. Jestem dobry, pomagam innym, zachowuję się dobrze. Powiedzenie w klasie bądź grzeczny, to nie zawsze jest skuteczne, prawda? Natomiast w harcerstwie, ja jestem harcerz, ja muszę być grzeczny, ja muszę się tak zachować, żeby pomóc innemu, żeby pomóc drugiemu. Naprawdę to jest metoda, która polecamy ją wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracującym z dziećmi z niepełnosprawnością, ale tutaj chyba za dużo mówimy, że to są dzieci tylko i młodzież niepełnosprawna, bo drużynie Przetartego Szlaku to są również dzieci z trudnych środowisk, to nie muszą być niepełnosprawne, ale kuratorskie ośrodki, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, czyli niedostosowana, zagrożona niedostosowaniem, z rejonów trudnych pod względem materialnym. Czyli to są dzieci, które gdzieś tam szukają swego miejsca, prawda? Którym jest trudniej wejść samym w to środowisko, a my im pomagamy, jak wejść w środowisko rówieśników.
Taka dykterika. Ja dzisiaj usłyszałem przez radio, że w teatrze naszym odbywa się niezwykłe spotkanie. Jedno z liceów, młodzież tego liceum, zaprosiła na przedstawienie dzieci i młodzież niewidomych, wcześniej ucząc się postępowania z osobami niewidomymi i to chyba w tym tygodniu ma się takie przedstawienie odbyć. Myśmy to wysłuchali i natychmiast sobie przypomnieliśmy, że 25 lat temu, dosłownie 25 lat temu, my, instruktorzy Nieprzetartego Szlaku, zaproponowaliśmy całemu związkowi, ale nie tylko związkowi, bo i szkołom masowym, niezwykły zupełnie program Odkrywcy Nieznanego Świata. Program, który pokazywał świat osób niepełnosprawnych, uczył bycia w tym świecie, uczył osoby zdrowe, no tak to nazwę. Pokazywał ten świat, pokazywał jak postępować z osobami, kto to jest osoba niepełnosprawna, czego te dzieci i te osoby oczekują. I myśmy takich rzeczy uczyli 25 lat temu. Tysiące harcerzy podjęło ten program. On przyniósł niezwykłe zupełnie efekty.
No i on wszedł takimi trzema torami, czyli trzy propozycje były. Albo do drużyny pełnosprawnej przyjmujemy na przykład osobę niepełnosprawną, żeby razem z nami była w tym harcerstwie, w naszej drużynie harcerskiej czy gromadzie zuchowej. Drugi tor to był taki, że może drużyna taka pełnosprawna poszuka w swoim terenie drużyn Nieprzetartego Szlaku i nawiąże współpracę i będzie razem współpracowała, razem wspólne inicjatywy robiła, zapraszała do udziału do swoich inicjatyw. A trzeci kierunek to był w ogóle takie drużyny właśnie integracyjne, takie złożone z różnych i niepełnosprawnych i sprawnych. Czyli i naprawdę to się udało. Ten program tutaj, nie pochwalił się Krzysztof, że ten program zdobył wówczas pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie imienia profesora Degi na najlepsze rozwiązanie dla niepełnosprawnych. Chciałam jeszcze dodać, może to cały czas się chwalimy, chciałam jeszcze dodać, że to, co się zadziało w oświacie, czyli klasy integracyjne czy edukacja włączająca, to właśnie my już dawno w ten sposób pracujemy. Harcerstwo włączające. Mało tego, cała gromada zuchowa, praca zbiórka na gromadzie zuchowej, etapy pracy, majsterka, muzyka i tak dalej, to jest edukacja zintegrowana, czyli łączenie wszystkich aktywności w jedną całość, a nie dzielenie na poszczególne. Także no, można powiedzieć, że jesteśmy takim zalążkiem tego, co się dzieje w oświacie.
I postanowiliście wrócić na nieprzetarty szlak. Jak sobie wyobrażacie ten nieprzetarty szlak w Białymstoku?
Znaczy wrócić to tak jakby zintegrować, można powiedzieć, bo mimo, że to jakby tak przysnęło, to się okazuje, że w szkołach, w placówkach, w niektórych te drużyny i gromady nadal działały, czyli nadal pracowały, w niektórych przygasły i teraz nasza rola to zintegrowanie tego środowiska znów i podjęcie wspólnych działań, czyli zebranie informacji, gdzie są, zaproszenie do udziału tych, którzy chcą i po prostu wspólne działanie.
Okazja do tego zdarzyła się doskonała, bo w zeszłym roku było 60-lecie działalności Nieprzetartego Szlaku i udało nam się zacząć od takiej zbiórki historycznej, gdzie zaprosiliśmy instruktorów
emerytów.
Bardzo byli wzruszeni, że nie zapomnieliśmy o nich. I to był jakby pierwszy krok. To znaczy pokazać, że jednak chcemy, jesteśmy. Nie było to wielkie grono instruktorów, przybyło z całej chorągwi kilkunastu instruktorów, ale od czego trzeba było zacząć? Teraz każdy rok harcerski zaczyna się od startu. Tak to się nazywa. Myśmy taki start wykonali we wrześniu. Kolejne spotkanie, już znacznie większe grono. Spotkanie, na którym zaprogramowaliśmy ten rok harcerski. Zaoferowaliśmy swoją pomoc, bo idziemy jakby dwutorowo. Program, co z tymi dziećmi możemy robić, z tymi drużynami. I to zaraz powiem, co ewentualnie tu się wydarzy. A druga rzecz to jest kształcenie kadry. Potrzebujemy młodych ludzi przygotowanych do pracy z niepełnosprawnymi, czyli wśród pracowników placówek, szkół specjalnych, których my przy pomocy chorągwi, przy pomocy głównej kwatery, którzy organizują takie kształcenia, będziemy uczyć metody harcerskiej. Jak ją wykorzystać w pracy, jak zbudować drużynę, jak zbudować gromadę, jak zaplanować jej pracę. Taki mamy cel. Co do programu, kilka spotkań w tym roku, przy okazji świąt, przy okazji Dnia Myśli Braterskiej, taki pierwszy przegląd jakby gromad i drużyn, ile nas jest. Spróbujemy się policzyć, spróbujemy zobaczyć te dzieci w mundurkach w takim prostym działaniu, już poza Białymstokiem i ukoronowaniem tego roku. Trochę się obawiamy, ale entuzjazm już instruktorów jest niezwykły, żeby zrobić pierwszy po latach zlot drużyn na terenie Białegostoku, na terenie jednej z placówek, która już wyraziła zgodę, przyjmie ponad setkę dzieci w mundurkach. To będzie gdzieś maj, koniec maja.
To jest tak jakby nasze działanie jako tego referatu Nieprzetartego Szlaku, a swoją drogą codzienne działanie drużyn w tych placówkach. A mamy obecnie w różnych placówkach te drużyny na dzień dzisiejszy, bo mamy we wszystkich specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, oprócz Suwałk, bo to oni troszeczkę dalej, to w innym Chówcu i Chorągwi, natomiast mamy i Długoburz ośrodek, i Hajnówka, i Sokółka, i Białystok. Mamy szkoły specjalne, szkoła 46, ta nasza białostocka. Mamy szkołę specjalną Siemiatycze, Bielsk Podlaski. Mamy Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, drużynę. Drużyna w szkole przyszpitalnej naszej białostockiej. Także w zespole placówek szkolno-wychowawczych u nas w Białymstoku. Czyli już ta grupa jest dosyć duża. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy i do zgłoszenia się do nas i wszystkie inne szkoły i placówki, które będą chciały.
Warsztaty terapii zawięciowej, chociaż są to dorośli ludzie?
Ale też, oczywiście też i takie drużyny w Polsce są przy warsztatach terapii zajęciowej, bo spotykaliśmy je na zlotach ogólnopolskich. Również Dom Dziecka, placówki, znaczy one teraz się inaczej nazywają, ale właśnie placówki zapewniające opiekę dzieciom tym. Ośrodki, te placówki, które zajmują się dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami jak najbardziej.
Jakie macie wymagania w stosunku do przyszłych instruktorów? Czy to muszą być pedagodzy specjalni?
Nie. To znaczy akurat nie przy Tartym Szlaku tak się zdarza i tak jest, że najczęściej drużynowymi są jednak pracownicy tych szkół i placówek. To jest i organizacyjnie dosyć proste, ale ponadto właśnie chodzi o te przygotowanie, znajomość tych dzieciaków, ale zdarzają się też instruktorzy harcerscy, którzy chcą podjąć pracę z drużyną nieprzytartego szlaku, czyli no, w ich przypadku jest trudniejsza sytuacja o tyle, że oni muszą się tej niepełnosprawności, prawda, nauczyć, reagowania, informacje posiadać o funkcjonowaniu takich dzieci, ale to nie jest nie do przeskoczenia. Często są to studenci też po jakichś szkołach, uczelniach przygotowujących, także każdy, kto chce, no, jeżeli jest instruktorem już, czy harcerzem, to jest bardzo fajnie, natomiast my przygotowujemy takie osoby, które chcą i oczywiście wtedy zaczynają od pierwszych stopni instruktorskich, przygotowują się i wtedy mogą podjąć taki wysiłek, wyzwanie prowadzenia drużyny nieprzetartego szlaku.
Ja bym tutaj dorzucił, że jest niezwykle życzliwy stosunek dyrekcji placówek do, w ogóle do działania harcerstwa, do nieprzetartego szlaku także. Ja pozwoliłem sobie być zaproszony na konferencję dyrektorów, gdzie troszeczkę przypomniałem, co to jest nieprzytarty szlak, bo to zostało trochę zapomniane niestety. I no, niezwykła serdeczność. Także w placówkach jest dobra atmosfera, żeby tworzyć te gromady i bawić się z dziećmi w harcerstwo. To jest fajne.
Dodam, że te spotkania nasze, takie chorągwiane, odbywają się w soboty i nikt nikomu za to nie płaci, a instruktorzy chętnie przyjeżdżają, poświęcają swój czas. No po prostu są ludzie z zapałem i po prostu im się chce.
Wszędzie, gdzie tylko są ludzie pełni zapału, ochoty i nie liczą swojego czasu, bo nie ukrywam, że to wymaga czasu. Trzeba ten czas mieć dla tych dzieciaków, ale daje to niezwykłą frajdę. Poza tym cała metoda harcerska, podsumowaniem jakby efektów, to jest akcja letnia. Nasze dzieci jeżdżą na obozy harcerskie razem z harcerzami tych drużyn masowych. Świetnie się tam znajdują, doskonale funkcjonują i pod namioty. I to jest coś niezwykłego. Integracja plus właśnie obóz, który podsumowuje roczną pracę harcerską, to jest coś fantastycznego.
Pochwaliła nam się jedna z drużyn na spotkaniu, to jest drużyna z Sokółki, która mówi, że bardzo ściśle działa w swoim chówcu i oni wyjeżdżają na biwaki nie sami, tylko z drużynami z chówca, na biwaki, na zloty, przeglądy, konkursy, wspólnie wszystko robią, czyli oni są bardzo, bardzo zintegrowani w swoim środowisku z harcerzami, z uchami, z drużyn takich ogólnodostępnych. I to jest bardzo cenne doświadczenie i oni też, ci instruktorzy widzą efekty, to też zachęcamy do współpracy, jeżeli takie drużyny już są, to zawsze mówimy, że w swoim środowisku otwórzcie się, ale też zachęcamy drużyny ogólnodostępne do otwarcia się na nieprzytarty szlak.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj druhna harcmistrz Jolanta Broda i druh harcmistrz Krzysztof Broda. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Za wizytę. Wypada powiedzieć do zobaczenia na nieprzytartym szlaku.
Tak jest.
I po harcersku czuwaj.
Czuwaj.
Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a na naszej antenie już za chwilę programy dla mniejszości narodowych.